Wieś Białków koło Cybinki. Sala pamięci Towarzystwa Miłośników Polesia i Białkowa.
No, już mogę?
Najpierw trzeba dzień dobry powiedzieć, nie?
Nie?
No dobrze. Jesteśmy Towarzystwem Miłośników Polesia i Białkowa, oczywiście z siedzibą w Białkowie. To jest właśnie ochrona dziedzictwa kulturowego, utrzymanie tradycji, poszanowanie tej tradycji, bo korzeniami sięgamy dawnego Polesia, obecnie Białoruś. W sercu mamy zapisane tamte tradycje, które ja jako już tu urodzona znam z opowieści rodziców, dziadków. Z wielkim sentymentem do tego podchodzę i bardzo często wspominam. A teraz, że okres przedwielkanocny, to głównie o tradycjach wielkanocnych, bo nie tylko, że śpiewamy tamte pieśni, ale też i przekazujemy młodszym pokoleniom to, co na Polesiu było piękne i szlachetne i staram się właśnie tą tradycję podtrzymać. A więcej może o tradycji powiedzą moje koleżanki, które się tam urodziły. Także udzielam głos koleżankom, które tutaj właśnie coś nam opowiedzą.
Nie wiem właśnie.
Spotkaliśmy się przy kawie, przed świętami.
No to ja myślałam, że taki, wie pan, początek. Pan z tego zdania wybierze i tyle.
Przynoś teraz panu kawę.
Przynoś kawę, niech się rozgrzeje.
Nie tylko kawę, bo zaraz przyniosę coś, co z tradycją związane.
O, proszę, proszę. Mocniejszego coś nie mogę.
Nie, do zjedzenia.
Coś przy okazji świąt Wielkiejnocy śpiewało się u was?
Wesołe, rodzinne.
No, wesołe, rodzinne, tak. A te to były w kościele śpiewane. To co teraz się śpiewa?
No bo drugi dzień świątek był taki luźniejszy, weselszy już z czymś tam konkretnym, nie tylko do jedzenia.
Radio Zachód przedstawia Na wschodzie i zachodzie.
Tam na wschodzie jest ziemia, gdzie mieszkał ojciec i brat. Została chatka drewniana, jak piękny wiosenny kwiat. Została chatka drewniana, jak piękny.
Reportaż Cezarego Galka.
No nie wiem, w jakiej to kolejności mówić, ale ja w zasadzie to jako jedyna z Poleszuków, nie jestem z Polesia, tylko przyjechałam tutaj do pracy i wyszłam za mąż za Poleszuka.
A skąd pani przyjechała?
Z Wileńszczyzny, z nad rzeki Uszy, gdzie to do Mejko i do Wejko, z pana Tadeusza, takie romantyczne miejsce. 45, 2 lutego, taka ostra zima, że znajome mojej mamy prosiły, żeby mnie zostawić. No i nie wiadomo, kiedy bym wróciła, bo mój starszy kolega biegł za transportem, ale coś tam jeszcze nie mieli załatwione i nie przyjechali. I potem moja mama się jej pyta, tej pani, no a czego tyle, Osia, nie przyjechałaś później? Bo później on już wyrósł i już nie chciał, a tak biegł za transportem i płakał i chciał też do Polski.
No, wzruszyła się pani.
No, wzruszyłam się.
Ona zawsze się wzruszyła.
Ja zawsze, to już...
Teraz nad Odrą mieszkamy.
Teraz
nad Odrą mieszkamy. Ponad 65 lat. Piękny kościółek tu mamy, a w nim patronem nasz brat. Piękny kościółek tu mamy, a w nim patronem nasz brat.
Ja urodziłam się na Polesiu, ale miałam 3 lata, jak żeśmy tu przyjechali. Oczywiście było to w 1945 roku. Zimy prawie wcale nie było. Była zima tak po prostu wiosenna. Starsi ludzie mówili, gdzie myśmy tu przyjechali? Tu nawet zimy nie ma. Tam zawsze były mrozy, śniegu po kolana, a tu cały czas jeszcze w grudniu można było kopać ziemniaki. To wszystko, co będę opowiadała, to znam właśnie z opowieści mojej babci, moich rodziców, no bo niewiele pamiętam, mając 3 lata. Może najpierw od postu zacznę, bo posty były bardzo radykalne. W Wielkim Poście nie jadało się w ogóle żadnych potraw mięsnych, a 3 dni w tygodniu to były suche dni. Środa, piątek, sobota. Nie wolno było jeść też ani mleka, ani przetworów mlecznych. Oczywiście przed Wielkim Postem wszystkie patelnie były wyczyszczone, wyszorowane, także nie było żadnych ulg ani dla dzieci, ani dla starszych, bo teraz to już każdy mówi, 60 lat skończyłam, mogę jeść. Niestety, tam było do końca i dzieci małe też, no bo przecież to, co się przygotowywało dla wszystkich, to było. Także te suche dni i wyczekiwało się na te właśnie święta, że tam coś już będzie dobrego, bo jak radykalnie był przestrzegany post, to święta były już bardzo wystawne. Na Wielkanoc to były mięsa pieczone, szynki, kiełbasy i to wszystko było tak smakowite. Kiełbasa nie była robiona przez maszynkę, ale drobniutko krojona nożem. No i te szynki pieczone, pierogi, te ciasta, na wszystko to się właśnie wyczekiwało. Wielka Sobota, dzień, kiedy przygotowywano święconkę. To nie było też przypadkowe tam jakieś potrawy, tylko było 7 błogosławionych jak gdyby darów. Tak jak było 7 potraw na Wigilię, to w koszyczku to był chleb, oczywiście Boży dar. Jajko, symbol życia. Sól, no od dawien dawna jako środek taki oczyszczający. Chrzan, wyciskający łzy. No i był też symbolem takiej krzepy po prostu, witalności, o może w ten sposób. Ser, nie wiem dlaczego, ale jak gdyby symbolem, że miało się powiększyć stado domowego ptactwa. O, w ten sposób. Aha, wędliny. No więc oczywiście były takim symbolem jak gdyby płodności, dostatku. Oczywiście ciasto, no to symbol słodyczy, radości, też się wyczekiwało.
No, się pani zmęczyła, widzę, tymi wspomnieniami o obrzędach. A jak to wyglądało wtedy, kiedy przyjechali rodzice właśnie tutaj do Białkowa? Pierwsze święta.
Te pierwsze święta, no więcej ubogie. Wszyscy ci ludzie starsi, jak gdyby tak siedzieli na tych walizkach, na tych tobolkach, bo my wrócimy do domu. Ciągle mówili, jak to tam było w domu.
Pamiętam też jako dziecko, że na przykład moja mama chciała malować kuchnię, bielić. Oni mówili, że bielić kuchnię, żeby jakoś się zmobilizować, obielić, bo to Wielkanoc, jak to, a babcia mówi, heta hedek nie budę, pojedem za Bóg. Także nie zaczynaj nad malowania, bo tak nie będzie, że pojedzie za Bóg, że to nie warto tutaj cokolwiek ulepszać, bo wiadomo, że lada moment wyjedziemy, także malowania żadnego nie będzie, o tak powiem.
I to tak. Co roku na Wielkanoc.
Bielenie kuchni.
Tak, na Wielkanoc zawsze było, musiało być bielenie i napychanie sienników.
O.
To też było najważniejsze właśnie.
Świeżą słomą.
Tak, tak, tak.
To było symboliczne, czy to było takie praktyczne?
To oczywiste, takie sprzątanie, tak gruntowne i to było zawsze na Wielkanoc. Nigdy na Boże Narodzenie, ale zawsze na Wielkanoc.
No więc właśnie to bielenie, mycie okien, no to już normalnie, ale też były szorowane podłogi. Nie były malowane, tylko trzeba było wyszorować, żeby one były żółciutkie. No naturalnie swoje były chodniki tkane. Tam nawet jest, o. Właśnie z takich kawałków materiału. Na Polesiu ludzie byli samowystarczalni. To było wszystko właśnie robione takim własnym sumptem. Ale mimo tego, że ta praca wymagała dużego zaangażowania i czasu, to ludzie mieli jeszcze czas na to, żeby rozmawiać ze sobą, żeby pośpiewać wspólnie. Śpiewy, nawet jak żeśmy tu jeszcze przyjechali, to ludzie bardzo często siadali na gankach i sobie tam śpiewali te pieśni.
To u nas było śpiewane
od zawsze.
Od rodziców, odkąd ja pamiętam. Babci, od dziadków, tak. Od naszych przodków po prostu.
Bo to na święta, no to jak na święta to śpiewa się może te świąteczne, czy na kolędę, a na święta no to inne, ale były też inne okazje, żeby można było pośpiewać te piosenki wieczorami.
Piękne, liryczne takie piosenki poleskie. Oj tam pry dorozi, pry szeroką poli, młoda dziewczyna z czornymi oczyma, pszeniczeńku pole, pszeniczeńku pole, kokol wybieraje, koniu woronomu kokol. Pod nogiki daje, koniu, woronomu pod nogiki.
daje.
Z tamtych pierwszych czasów po prostu mama mi mówiła, że zapomniałam chodzić w transporcie, bo to była bardzo ostra właśnie zima, luty 45. I w bydlęcym wagoniku jechaliśmy, no i pośrodku piecyk. No i chodziło o to, żebym się nie poparzyła, więc z rodziny każdy trzymał mnie na kolanach i efekt był taki, że musiałam się od nowa uczyć chodzić, kiedy przyjechałam. Ale jeszcze coś, co pamiętam, moja mama z siostrą haczkami za domem kopali, nie wiem ja ile miałam wtedy, 4 lata, one kopały ziemniaki. A ja się tam nudziłam, przeszkadzałam im, w końcu przyszłam do mieszkania i na ganku taką, mieliśmy właściwie werandę dużą, bawiłam się na tej werandzie. I wtedy pojawił się mężczyzna. Taką miał na sobie jakby panterkę. Jeszcze nie oglądałam filmów, na których bym widziała te panterki czy coś takiego. Nie odzywał się do mnie nic, spojrzał na mnie i poszedł na strych. Czegoś szukał. Nie wiem, czy znalazł. I on wyszedł stamtąd, rozejrzał się i poszedł. Potem, kiedy opowiadałam to swojemu bratu i mamie, i później cioci, no to oni stwierdzili, że to na pewno był jeden z synów tego Niemca, który mieszkał przed nami i że on coś tam właśnie szukał swojego, ale że chyba on był z tego Werwolfu. Jeszcze się tam plątali, bo kiedy myśmy przyjechali, mama mówiła, że jeszcze ciepła kawa na stole, więc mieszkańcy uciekali w ostatniej chwili. Kawa stała jeszcze ciepła, a nie wystygła, bo Niemcy mieli takie grube jakby kaptury, którym przykrywali. No właśnie, bardzo ciekawie opowiadałaś, ale powiedzmy jeszcze o tych świętach, jak to było. To ja może powiem jeszcze o Niedzieli Palmowej. Nie było żadnych gotowych, jak teraz się kupuje właśnie zrobione w Ochli na jarmarku najczęściej, bo my też przywozimy sobie. Ale robiło się właśnie z wierzby, z zielonych gałązek i tą palmę przygotowywało się dosyć długo, bo ona musiała być ładnie przyozdobiona, robiło się kwiatki z bibuły, robiło się takie właśnie kokardki ze wstążeczki, także to wymagało troszeczkę zachodu. No i oczywiście jak już po poświęceniu palmy, to dziecko tam dostawało tą palmę. I był taki wierszyk, po polesku powiem. Verba biene jabiu, za tydeń velikdeń, cybulku lupici, jajeczka farbici. Bo te jajka to się właśnie farbowało cebulą. Wierzba bije, nie ja bije, za tydzień Wielkanoc, cebulkę trzeba lupić, obierać i jajka farbować, malować. Tymi właśnie naturalnymi farbami, pokrzywą, żytem, żadnych farb się nie używało.
A jeszcze po teruchą, bo moje dzieci jak chciały pomalować tak te jajka tradycyjnie, no to mój mąż mówi, a my jeszcze malowaliśmy poterusze. Nie, ja wiedziałam. Poterucha to takie, co się nasypało tam z siana takich. No i a potem było dużo śmiechu, bo mówią, te jajka wyszły takie w kolorze khaki, coś takie, wojskowe jajka, wojskowe jajka, tak mówiły. I te naturalne farby, no to nie powodowały jakichś tam uczuleń czy czegoś, nawet jak to jajeczko trochę pękło i tam ta farba zaszła, można było spokojnie to zjeść. A cebulaki, to moja mama już te łuski z cebuli to zbierała już od jednej Wielkanocy na następną.
Żeby bić się tym jajkami.
No właśnie.
I szukało się mocuka. Takie najmocniejsze jajko biło się o zęby. To był mocuk.
Czyli mocny mocarz. Dzieci brały pełne kieszenie takie jajek i się szło na wieś walczyć na jajka.
Walczyło się na jajka albo się z górki toczyło te jajka i które tam najdalej, to ten zwycięży. Też taki był zwyczaj.
Czyli no, jajko, jak każdy wie, to ma co najmniej takie właściwe dwie strony. Nosek i tak zwaną dupkę.
Tak.
I trzeba było właśnie albo na noski, albo na dupkę walczyć. I ten, którego jajko zostało uszkodzone, przegrywał, oddawał
jajko zbite i musiał zjeść.
Tak. Się w to
zdarzali się oszuści, którzy wcześniej właśnie wydmuchiwali jajko i nalewali wosk.
Aha, no tak, tak było.
I czasami on dostawał łomot.
Albo malowali takie, jak mieli na pokład w gnieździe. Niemcy mieli jakieś takie...
Takie jakieś takie.
Nie.
A nie, ja wiem, takie fałszywe jajka.
Takie fałszywe jajka z czegoś tam, z jakiegoś...
Z gipsu albo...
Nie wiem. No i w każdym bądź razie malowano te i już taki był ważny, że jego jajko najmocniejsze.
Mógł dużo jajek zjeść wtedy.
No. Następna jakaś fajna, którą pamiętacie?
No, taka sztandarowa, bo zespół nasz nazywa się Kryniczeńka. Kryniczeńka to jest źródełeczko i właśnie to jest ta Kryniczeńka pieśń, którą zaśpiewamy. Fragment teraz, tak?
Oj, tam w polu Kryniczeńka. Oj, tam w polu Kryniczeńka, tam chłodna jawoda, tam chłodna jawoda. Tam dziewczyna wodu brała, czerniawaja młoda, czerniawaja młoda. Tam dziewczyna wodu brała, swoje ćwiety poliwać, swoje ćwiety poliwać.
Jak ta tradycja tutaj na miejscu, jak ona zaczęła funkcjonować po tej wojnie?
To było stopniowe, no bo przyjechali tu z tym całym bagażem tradycji. Oni, szczerze mówiąc, tak jak próbuję analizować czasami, nie mieli świadomości, że może być inaczej. Przecież tych źródeł, te informacje typu telewizja, radio czy tam gazety nie mieli do tego dostępu. No, trzeba powiedzieć, że mieszkańcy Białkowa składali się wtedy i teraz z kilku wiosek tam na Polesiu. I te tradycje często były różne, łącznie z językiem tym mówionym. Petelewo, Zalesie, Rogacze, Księchniewicze, Michnowicze, Uchlany. Próżana to już miasto, to już miasto powiatowe. To już takie parafia była, Sielec też trochę z Sielca było.
I mówili innym językiem?
Tak.
Różnice
były. Różnice.
Ale mamy różnice.
Dało się to wyczuć, w zależności kto z jakiej wioski pochodził. Znaczy to głównie polegało na tym, że jeśli bardziej na południe, to były wpływy języka ukraińskiego.
A białoruskie?
To znaczy praktycznie białoruskiego języka wtedy przynajmniej nie było, bo ten język jest raczej nowotworzony i to było po swojemu. Te tradycje zostały, znaczy przywiezione, to my teraz mówimy przywiezione, ale właśnie pokolenie moich rodziców czy dziadków, oni przyjechali z tym bagażem i oni żyli tak, usiłowali żyć tak jak tam żyli i zachowywali się w miarę tak jak tam zostali wychowani, przyzwyczajeni. Natomiast z biegiem lat i z tych biegiem dni te tradycje raczej to, co ja zaobserwuję, zanikają.
Dlaczego zanikają?
No właśnie jest tak, mądrze mówiąc, unifikacja nastąpiła, czyli wpływ właśnie telewizji, gdzie ktoś tam pokazuje, jak ma być, na przykład to, co koleżanka mówiła o 7 potrawach na Wigilię, a już nam narzucono 12.
Ja powiem, dlaczego 7. W symbolice chrześcijańskiej się przebija wielokrotnie, bo jak Pan Bóg stworzył świat, 7 dnia odpoczywał, 7 dni tygodnia, 7 darów Ducha Świętego, 7 sakramentów świętych, 7 grzechów głównych i 7 wezwań w modlitwie Ojcze Nasz, jak ktoś policzy. Także dlatego właśnie ta 7 i tych 7 błogosławionych darów, które się wkładało do koszyczka i 7 było też potraw na Wigilię. No a tu już zostało tak powoli wprowadzane te 12.
Analizować, to jest to, co się wynosi z domu praktycznie. I im bardziej te domy były w jakiejś tam izolacji od innych właśnie wpływów mediów, tym bardziej te tradycje żyły, przekazywane z pokolenia na pokolenie. Natomiast później, jak już zaczęliśmy, powiem, bywać gdzieś tam w szkołach, internatach, to często właśnie te tradycje były jakoś wstydliwie skrywane w jakiś sposób.
Wstydziliście się?
To znaczy, ja akurat nie wstydziłem się za bardzo, ale często takiej w jakiś sposób było takie w jakiś sposób. Była presja, no my też przecież tutaj właśnie ta mowa. Ta mowa
język troszeczkę tak. Miał tak właśnie ta mowa. U nas było, nie było, tylko było. I trzeba było się uczyć tego łykać, nie ly. Normalnie trzeba było tak mówić, bo to już od razu było wyśmiewane.
No różnie, to co pamiętam też niektóre dzieci w wieku 7 lat, niektórzy szli do szkoły nie znając języka polskiego. Jeśli wychowywali się z dziadkami, gdzie rozmawiano właśnie w tych domach po swojemu, to często ten język był polski jako obcy dopiero poznawany w szkole.
Bo w domach się nie rozmawiało po polsku.
Ten język, powiedzmy, ten pierwszy, w którym się myśli, to był ten język swój. Rodzice do końca myśleli po swojemu. Z nami rozmawiali po polsku, natomiast między sobą w swojej mowie i czasami zapominając się nawet do nas, jeśli łatwiej było powiedzieć szybciej, właśnie wtrącenie jakieś tego słowa.
Ale to znaczy, że to jest odrębny język, ten, który wy macie?
To jest mieszanina języka polskiego, rosyjskiego, białoruskiego, ukraińskiego.
Wszystko,
tak mówiąc ogólnie, skrótowo, czasami niektóre słowa to są rosyjskie, ale mówione po polsku i odwrotnie. Polskie słowa mówione z akcentem czy z końcówką rosyjską.
Albo ukraińską.
Albo ukraińską.
Językoznawcy to określają w ten sposób. Jako język białoruski ma swoją odmianę też, jak to my nazywamy, literacką, bo nawet Unia w Krewie była spisywana z jednej strony po polsku, a ze strony Litwy, która nie miała jeszcze swojego języka pisanego, właśnie po białorusku. I językoznawcy Lersklawiński i Urbańczyk nasz, językoznawca, on dzieli to tak, że białoruski północno-wschodni, to właśnie ta Wileńszczyzna między innymi, i ten poleski. Ale chciałam powiedzieć, że to wszystko są nasze języki, bo od czasów, kiedy byliśmy w Rzeczpospolitej obojga narodów, Polacy i Wielkie Księstwo Litewskie, w skład którego wchodzili nie tylko Litwini, ale właśnie Białorusini i Ukraińcy, więc mamy już 4 nacje i to są wszystko języki nasze. Także nawet jak my śpiewamy po polesku, to śpiewamy taką mową, która należała do nas. I właśnie wyczytałam gdzieś, że nawet papież, kiedy został wybrany papieżem, nasz Polak, modlił się w 4 językach. Po polsku, po białorusku, po ukraińsku i po litewsku.
Wasza koleżanka była chyba nauczycielką, coś mi się wydaje. No, dobrze wyczułem. Świetne informacje.
Jak byłam czasami, ja to nazywam na dziadowiźnie, czyli tam na Polesiu. Ostatnio 2 lata temu chyba w Nowogródku, w Muzeum Mickiewicza, to stwierdziłem po powieściach pani przewodniczki, jakim jest wielkim poetą Mickiewicz, białoruskim poetą, to stwierdziłem, że Mickiewicz to jest właśnie białoruski poeta, który po polsku pisał Litwo, ojczyzno moja.
Nagadaliśmy się sporo, to może teraz piosenka, następna.
Może
coś
szybkiego?
Zahajem. Te piosenki nasze wiązały się z pracą na polu, a przede wszystkim były o miłości, o zdradzie. No takie właśnie o tych sprawach.
Samo życie. Nieszczęśliwa miłość jest ciekawsza niż
szczęśliwa.
Tak.
No. Tylko, że te piosenki właśnie miały słowa swoje i to były takie jak gdyby opowiadania, ballady. No niektórzy mówią, czemu tak długo, czemu tyle zwrotek, bo one muszą mieć początek, rozwinięcie i koniec, całą historię właśnie tej miłości na przykład.
A za hajem, hajem, hajem zeloneńki, tam chorała dziewczynońka bolikom czorneńkim, tam chorała dziewczynońka bolikom czorneńkim. Chorała, chorała, nie miała choraci, daj najniała kozaczeńka na skrypoczce graci, daj najniała kozaczeńka na skrypoczce graci. Kozaczeńko graje, browami morgaje, a czorciogo baćko znaje, na koho morgaje, a czorciogo baćko znaje, na koho morgaje. Czy na moje koni, czy na moje woły, czy na moje białe liczko, czy na czorne browy, czy na moje białe liczko, czy na czorne browy.
Wróćmy jednak do tamtych czasów i do tematu świątecznego.
Odlecieliśmy za daleko.
To ja chyba wspomnę o takiej tradycji, która właśnie szczęśliwie się składa, że dzisiaj podtrzymujemy. Bo wtedy nie bójmy się tego słowa, ale ten niedostatek, żeby nie nazwać bieda, była dużo większa i ten kryzys, jak się teraz mówi, wtedy tego słowa nikt nie znał, to była codzienność. Nawet dzisiaj, przeglądając jakąś książkę, znalazłem w spisie treści, bo to było nowoczesne rolnictwo, co się powinno na przednówku robić. A teraz takie słowo chyba zostało już wyparte z naszej świadomości przednówek. Ale wtedy świniobicie było właśnie dwa razy przed Bożym Narodzeniem i przed Wielką Nocą, czyli u nas w domu, czy w domu, w gospodarstwie. Dzisiaj to jest świniobicie. Właśnie takie, można powiedzieć, klasyczne. Świnia zginęła naturalną śmiercią od obucha. I później jest też tradycyjnie opalana. To znaczy, to jest zwyczaj taki, no, sanitarno jakiś tam, może powiedzieć, jak tak już teraz.
Może oficjalnie nie.
Ja tak
nie
mówię.
Nie powinieneś mówić.
Powiem. Bo nawet mam świadomość, że gdyby ktoś tam ukrytą kamerą spod jakiegoś tam biodra nakręcił to, wyszlibyśmy na jakieś tam inne ludy pierwotne, ale to jest istotne, dlatego że, chociaż to jest, mówię, w sensie
słomą
prawnym,
opalałeś?
Słomą, żytnią słomą.
Wtedy skórka odchodzi, jak się słoma, a jak tą opalarką jakąś, to nie.
Nie,
a tak to elegancko skórka odchodzi od słoniny i mięsa.
No i ta świnia posłuży jako surowiec do wyrobu właśnie tych wspomnianych wcześniej szynek i kiełbas, które zostaną podane na świąteczny stół.
Macie swój sposób właśnie na wędliny, na wędzenie, przygotowanie tego?
No sądząc, jeśli porównujemy, bo czasami kupujemy oczywiście też wędliny, jak zabraknie swoich, no to można powiedzieć, że mamy sposób, jeśli chodzi o w ogóle skład tego mięsa, które idzie na kiełbasy plus przyprawy typu czosnek, kolendra. Kolendra u nas praktycznie od zawsze była używana do wyrobów, do salcesonu, do kiełbasy.
To wędzenie kiedyś wyglądało inaczej, bo jak się zabijało zimą, prawda, przed Bożym Narodzeniem, no to w soli było, było i było i dopiero na wiosnę chyba to się moczyło.
To jest szynka, to kumpiak. To jest
suszyło się.
Z kością.
Tak. I suszyło się i dopiero potem wędziło.
Dobra, jest taka szynka włoska,
albo,
ale Polacy też nie mają się czego wstydzić, prawda?
Absolutnie nie.
To znaczy, ja mogę powiedzieć, że ta szynka parmeńska to właśnie ktoś z Polesia. Włoch, który był z Napoleonem pod Moskwą. Przyjechał do domu i zrobił taką
zamówienie. A ja jeszcze powiem, bo szkoda, że pan redaktor dzisiaj przyjechał, a nie w maju, bo bym na pewno przyniosła do degustacji. No, to nie jest wędlina, to jest surowe mięso, nazywa się kindziuk.
No, kindziuk ale, to już znany jest.
Znany, ale on był robiony. Nie, to nie są podróby.
Nie.
A w sklepach tak, bo mój jest jak najbardziej oryginalny, bo mój mąż na przykład na Boże Narodzenie nie wyobraża świniobicia, bo które jeszcze tradycyjnie mamy co roku, bez robienia tego kindziuka. A ja już patrzę bardziej nowoczesnym okiem, bo tam idzie bardzo dobre mięso, które ja bym mogła sam użyć goszcząc kogoś, jakąś karkówkę czy łopatkę, ale on mnie kontroluje, żebym ja właśnie tam do tego kindziuka dała. I to się doprawia solą, pieprzem, w ogóle wszystkimi i napycha się w żołądek wieprzowy i zaszywa się, przyciska się. Dwa tygodnie leży przyciśnięty gdzieś tam pod deskami, dużym kamieniem. Aż się tak po prostu uformuje. Później zawiesza się to pod belkę na strychu. Jak ktoś nie ma strychu, to takiego eksperymentu nie zrobi. I to wisi do dzisiaj, jeszcze wisi. Już mąż mój chodzi, cmaka, bo już on tak fajnie zasechł, już by się otworzyć, ale nie, dopiero otworzy, jak będą pierwsze sianokosy. Bo tak kiedyś to było tak, że właśnie na sianokosy, jadąc gdzieś na łąkę na cały dzień, brali kawałek tego kędziuka z chlebem, no i jakieś tam mleko czy kompot do popicia i to było całodzienne wyżywienie, a było to bardzo kaloryczne i trzymało. Nie trzeba było tam jakichś tam serków czy innych tam może jogurtów, jak to teraz powszechnie bywa w naszym jadłospisie. Także tym kędziukiem, jak rano zjadł, to do wieczora wodę pił i był najedzony. Także tego. I więc szkoda, że pan przyjechał dzisiaj, a może jeszcze się spotkamy w maju, także...
Specjalnie przyjadę.
No więc właśnie. Tylko... Proszę wcześniej dać znać, bo tak zjedzą do końca ten kindziuk.
Wracamy do Wielkanocy. inne potrawy specyficzne na stole? Wasze, może wypieki jakieś macie swoje fajne?
Pieczywo było proste, tak zwany piruch, placek drożdżowy, zwykły drożdżowy placek, nawet bez owoców.
Czasami z rodzynkami.
No czasami.
Piekła ciastka też takie, na omaniaku.
A te ciastka to się w niektórych miejscowościach były nazywane pyszki. To były właśnie na amoniaku takie, no niezbyt cienkie te ciasteczka, tylko takie troszeczkę
ale one i tydzień czasu leżały.
Bardzo długo były świeże.
Ale co pamiętam jeszcze, jeżeli chodzi o Wielkanoc, o święta wielkanocne, to strasznie tego nie lubiałam, a często do mnie to właśnie ta rola przypadała, nakopać krzanu i natrzeć. Trzeba było sobie drzwiczki od kuchni otworzyć, żeby tak nie piekło w oczy, bo zawsze ten ogień troszeczkę niwelował. Ale wie pan, no teraz już są różne rodzaje krzanów w sklepach i kupujemy te ćwikły różne, czy biały krzan. Ale i tak gdzieś właśnie to jest chyba jakieś tam zaszczepienie z dzieciństwa, że no chociażby z dwa jakieś tam takie korzonki krzanu zetrzeć swojego, żeby zapachniało, żeby człowiek zaczął, no w nosie poczuł, że to jest właśnie krzan do swojskiej wędliny. Także ja do tej pory w swoim domu to stosuję, że chociaż malutki słoiczek tego krzanu zetrę. Nie ma już komu ścierać, bo młodzież nie chce. Ja właśnie moja rola była jako młodzież, jako dziecko tego krzanu natrzeć. No uważają, że to jest absurd.
Boże Narodzenie jest bogatsze w potrawie. Sprawy różne, bo tam jest ta Wigilia. I cały taki wachlarz jadła takiego postnego. A w Wielkanocy już nie ma tej Wigilii, to są tylko przeważnie mięsne, mięsiwa różne.
Jako dzieci też podpiwek był, a to już mówię, to już późniejsze lata, 60., 70.
Był ten podpiwek na początku, jeżeliśmy tu przyjechali, to pamiętam, że był robiony. Tak. Ale wracając jeszcze do tych wypieków, to mówię, nie było tam jakichś wymyślnych. To były te pirogi, ciasto drożdżowe, placek, no a z mąki żytniej to chleb, bardzo smaczny jeszcze do dnia dzisiejszego, ten smak taki właśnie i zapach tego chleba. I do dnia dzisiejszego jeszcze panie tutaj chleb pieką.
Panowie też, bo ten pan właśnie jest bardzo tradycjonalistą i ja wiem...
Panie Eugeniusze, słyszałem o tym chlebie, to już legendy krążą.
Na samym województwie, nie tylko.
Dobra.
Pan sam nie powie, ale trzeba podkreślić, że sam zrobił ten piec i właśnie pomaga wraz z żoną wypiekać. No i ten chleb już zrobił furorę na całej okolicy.
No bo to chleb na zakwasie. A nie tam na drożdżach czy na czym.
Z tym, że miałem podejrzenie od jednego pana, który widział, że jest ciemny taki chleb. Nie, myślał, że jakieś barwniki dodajemy. Nie wierzył, że to tylko z żytniej mąki.
I to jest przepis stamtąd?
Praktycznie tak. Z jakimiś niewielkimi modyfikacjami, ale żona przejęła pałeczkę po mojej mamie i ja już troszkę ten piec udoskonaliłem już. I uczymy się cały czas. Praktycznie już chyba ze 3 lata, ale nie możemy powiedzieć, że każdy wypiek jest identyczny.
A ja pamiętam, jak mama piekła zawsze chleb, to też nie każdy był jednakowy. Zawsze był inny. To skórka odeszła, to przypalony mocniej.
Ja dosiłam przez cały tydzień i ten chleb był świeży, nie czerstwiał tak szybko.
Ja przypominam sobie, moja mama też piekła właśnie ten chleb i do przedszkola jak szłam, to myśmy dostawali tam z Unry mleko w proszku, na tym kakao chyba, a chlebek swój trzeba było mieć. No to był chleb posmarowany melasą z buraków. Cukru nie można było kupić. Wszyscy robili właśnie takie buraki, taki syrop buraczany i tym smarowany. I moja pani przedszkolanka czekała, kiedy ja przyjdę, bo zamieniała się ze mną. Ona szła ze wsi tam, z centrum i kupowała sznyki u pana Paula, a ja dawałam jej ten chleb, którego już miałam dosyć. Co?
Nie,
ja tego się nie biorę, bo ja...
Oj, ty harne semene, to jest
nie,
taka fajna.
Ale to nie damy rady.
Nie?
Czemu nie?
Ja no, nie
powiem. Nie?
Nie.
To co jeszcze? To już tyle jest, no co jeszcze?
To jeszcze na kainę było?
Nie. Szumiat werby.
O.
To też śpiewamy?
Tak. Śpiewamy.
Szumiat werby,
no.
Trzy, cztery. Szumiat werby kone zrebli, co ja posadziła. Nie ma toho kozaczeńka, co ja polubiła. Nie ma joho dajner bude, pojechał w Odessu.
mnie skazał, rośni dewko na drugую весну. A mnie skazał, rośni dewko na drugую весну.
Jak tam bywam czasami, znaczy ja odbierałem to jako patriotyzm, że oni wyjechali. Natomiast jak zacząłem jeździć tam, tamci, którzy zostali, oni uważają się za jeszcze większych patriotów, bo zostali na tej ojcowiźnie.
No mają rację
pewnie. No, to znaczy tak, i jedni i drudzy mają rację.
Jak żyją?
No biedniej niż my, tylko że często jest to poczucie biedy wynika z tego, czy widzimy kogoś innego, bogatszego powiedzmy, czy zasobniejszego. Bo jeśli cały czas żyjemy w takiej jakiejś tam izolacji, to nie mamy świadomości, że nam się gorzej dzieje. Też warto chyba podkreślić, i to jest często pomijane i nieopowiadane, że w ogóle możliwość wyjazdu była związana z katolicyzmem. Bo te władze nowe, radzieckie, które decydowały, czy ktoś może wyjechać, czy nie wyjechać, stawiały znak równości. Polakiem mógł być tylko katolik. U mnie chodzi o honorowanie matryki chrztu wystawiane przez proboszczów, co też doświadczyła moja rodzina, bo ojca, siostra wyszła za mąż za prawosławnego przed wojną, co nie miało wielkiego znaczenia, ale już po tym tak zwanym wyzwoleniu i ona już dostała z rodziną szlaban tak zwany, dosadnie mówiąc, i nie mogli wyjechać. Z tej gałązki jeszcze tam żyje mój kuzyn. No, w ubiegłym roku odwiedziłem go, króciutko, ale no szczerze mówiąc, no, wesoło tam nie mają. Ale to też no, wynika z, no, nie chciałbym mocno ciągnąć historyczne, ale wiadomo, kołchozy zabrały to. Ciotka była bardzo antynastawiona, nie poszła do kołchozu, została siłą ograbiona z całego dobytku, łącznie z koniem, wozem i z ziemią, gdzie do końca życia była traktowana jako Polka, jako wróg. Ale z drugiej strony ten kuzyn, żeniąc się z dziewuchą Białorusinką, jak ona powiedziała, że ona czuła się w jakiś sposób dumna, że wychodzi za Polaka. Miała tą świadomość, chociaż była komsomolką z przekonania, ale jakąś tam jednak ci Polacy, którzy tam zostali, jeszcze w jakiś sposób są w tym społeczeństwie wyróżniani in plus.
Polacy. Sami czują się Polakami w dalszym ciągu?
Nie wszyscy. Nie
łączność wszyscy. Z Polską jakaś emocjonalna?
To znaczy nie wszyscy, natomiast to odradza się. Niektórzy mocno grzebią w swoich jakichś tam rodzinnych korzeniach, bo mamy kontakty z Polską Macierzą Szkolną. To jest stowarzyszenie, które właśnie w jakiś sposób próbuje ten żywioł Polski na terenie Białorusi odradzać. I jak bywaliśmy w oddziale w Brześciu i Pińsku, no to coraz więcej ludzi na tą polskość w jakiś sposób odkrywa i no, praktycznie nie ukrywają, nawet się afiszują z tym i no, czasami niektórzy, to tak jak wszędzie, niektórzy mają z tego tytułu problemy, niektórzy sobie wyrabiają tą kartę Polaka.
Polaka to daje pewien profit, prawda, bo można przyjechać do Polski.
No ale pracować. Z drugiej strony też proszę mieć na uwadze, że też mogą być no, w jakiś sposób reperkusje
tak,
w pracy.
Wracamy do
świąt.
Tematu świątecznego,
cały
bo
czas
ta
krążymy.
Audycja będzie emitowana dokładnie w pierwszy dzień świąt po godzinie 9. W związku z czym już niektórzy będą przy stołach siedzieli. A ja zapytam, jak ten stół u was wyglądał?
Normalnie nakryty białym obrusem i te potrawy. No przede wszystkim ta święconka. Te święta, no to teraz jakby się tak kojarzą z dużą ilością jedzenia, z taką bieganiną. To jest te sprawy takie kulinarne dominują. Natomiast tam to był ten wątek religijny. Babcia zawsze podkreślała, że to są największe święta. Święta wielkanocne Zmartwychwstania Pańskiego to są największe święta. No i ten pierwszy dzień Wielkiej Nocy to był właśnie dniem w rodzinnym gronie, tylko w swojej rodzinie. Nie odwiedzało się tam znajomych. Te odwiedziny już były w drugim dniu. Ten wątek wiary był właśnie bardzo podkreślany, co widać nawet tutaj w naszej izbie. Ludzie bardzo dbali o te przedmioty takie religijne, typu obrazy, krzyże, no ten krzyż i stuła. Proszę zobaczyć, jak on został przechowany.
To jest krzyż stamtąd, tak?
Stamtąd i stuła też. Nieuszkodzony prawie, że. No i właśnie te obrazy, ten obraz nad krzyżem Matka Boska Ostrobramska, bardzo stary obraz. I te wszystkie obrazy zostały właśnie stamtąd przywiezione. Święta Agata, Matka Boża Gidelska tam na pierwszym z lewej. I ten obraz właśnie, ja zawsze tutaj odwiedzającym tą izbę mówię o tym obrazie, że pożar na Polesiu to no, był straszny, bo były zabudowania drewniane, kryte, strzechy kryte słomą.
Blisko siebie?
Blisko siebie rozprzestrzeniał się, więc przy wybuchu pożaru brano obraz świętej Agaty, obnoszono dookoła tych zabudowań.
Co, gasił?
Proszę?
Gasił.
Żeby nie roznosił się ogień, nie rozprzestrzeniał się
ale tu chodzi,
na sąsiednie budynki.
Że w innych regionach Polski to święty Florian jest od tego. A święty właśnie, Florian, a tu właśnie, właśnie odmienny, bo święta Agata.
Agata.
I ona tu ma swój wizerunek.
Wpływ tych mediów, no został narzucony Florian.
A z tych waszych eksponatów, które tutaj widzę, coś świątecznego jeszcze byśmy mogli znaleźć, na przykład z tych naczyń?
No, na babkę. Taką wielkarosną.
Forma, tak? Ale to gliniana chyba jest, tak?
No wypalana jakoś.
A te to są takie właśnie gładyszki tutaj.
Kutra jest chyba gdzieś...
No Makowiec, więcej bożonarodzeniowe.
Ale też tam Makowiec.
No Makowiec, no, no, no.
Jak Makowiec na święta.
Tak, to tylko mak się tarło.
No i flaszki stoją też, flaszki stoją też. Tak. Większe.
No i
bukłaczki.
Flaszki, flaszki.
Ale oj, chładyszka jest na siodłe mleko.
Chładyszka, dzbanek gliniany. Tak.
Oj, oj, bo popsujemy.
Nie, 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 to leżało sobie.
Lany poniedziałek, czy u was też było to...
O, tak,
ale nie aż taki, ale nie aż taki jak...
To znaczy, ja nie wiem...
Ktoś biegał z wiadrami?
Tak, u nas tu...
Z wiadrami?
Tak, z wiadrami.
I samochody oblewane i staruszki jakieś w autobusie takie...
Nie, to już jest chuligaństwo.
To
nie
uderzają.
Ale tu... Pamiętam,
to kubkiem jakimś tam, raczej z wiader, to nikt tam...
Ja byłam oblewana wiadrami.
A, no to... No ja jako chłopak nie byłem oblewany, ty jako dziewczyna.
No w ogóle to dziewczyny piszczały, nie bardzo niby chciały, ale którą nie polali, no to znaczy, że tak, chłopcy nie bardzo się nią interesowały. To też było źle.
Oczywiście.
Też było źle. No także chyba ten zwyczaj... Był tam na wschodzie,
ja też na Polesie tego nie wiem, ale tu u nas był.
Na wschodzie chyba był, bo mój nawet dziadek opowiadał, kiedy jeszcze był kawalerem.
No nie było w ten sposób, że tam staruszki, jak ty mówisz, oblewano. Przede wszystkim panny, o, były oblewane.
Ja to mówię, to co teraz się dzieje. Koleżanka wspomniała właśnie sąsiada, który był nazywany Kubaniec albo Kubanec, a też Radkiewicz się nazywa, bo tutaj wioska jest, gdzie przewaga jest Radkiewiczów.
To jest ciekawe.
I praktycznie do rozróżnienia, tak, żeby rozróżnić tych Radkiewiczów, trzeba było każdego...
Nie ojca znaczy jeszcze.
Nie, 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 nie,
niekoniecznie,
nie, nie.
Niekoniecznie.
Niekoniecznie. Przydomek.
Czarny jakiś tam...
Nie, 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 nie. Właśnie Kubanec to dlatego, że właśnie na był Kubie. Na Kubie, zarobił te dudki i tu przyjechał.
A był jeszcze Wereśniak, bo Wereśniak był mieszkał w pobliżu Wrzosów, czy na Wrzosach.
A
Weresowy albo Wereśniak.
Po Polesku.
Usaty, bo miał wąsy.
A mój tata był Petrul, bo dziadek był Piotr.
Syn Piotra.
Tak, syn Piotra, to Petrul.
Paraszyn, no to z kolei matka była Parasza, więc czyj Paraszyn?
Praskowia, tak, tak.
Wielu odziedziczyło młodych teraz.
Uglanec, bo na Uglanach był.
Z Uglan właśnie, no, to wioska tak, Uglany była. Tak, tak. Uglanka była.
Tak, i Uglanka.
Koszelewa.
Koszelewa.
Ale to akurat grzebień. Do dzisiaj to jeszcze chyba... No,
jeszcze jest.
Jeszcze
trochę, ale już nie...
Już ci młodzi nie bardzo, bo kiedyś jak się powiedziało, ten przydomek, to od razu było wiadomo, tak, o kogo chodzi, a teraz młodzi
trochę...
Bo jak myśmy tu przyjechali, to właściwie były trzy nazwiska. Weryszków, Radkiewiczów, Kondarewiczów.
Czy podczas świąt przy stole rozmawiacie właśnie o historii swojej, swoich mam?
Wspomina się.
Jest to czas taki, kiedy się wraca do...
Bo to jest rodzinne święta i...
Młodzi chcą słuchać tego, czy tak niekoniecznie?
Tak, tak, słuchają.
Myślę, że z tą tożsamością nie będzie miała problemów pani wnuczka.
No na pewno nie, bo moja wnuczka, to znaczy tato już jest młodsza, ale najstarsza wnuczka, która tu dużo przebywała,
tak ma na imię?
Julka.
Bo tak właśnie patrzyłem przed chwilą, coś mi tutaj sapie, cały czas sapie, a to dziewczyna
to jest młodsza Amela.
Was i zasnęła.
Ale ona wie, że musi być grzecznie, bo babcia jest na konferencji, mówi, że to jest konferencja. Ale starsza wnuczka w momencie tworzenia się naszego towarzystwa i tych pierwszych i zjazdów i takiej działalności dosyć bujnej, ona tu często przebywała z uwagi na to, że myśmy się ją tak dosyć opiekowali. I ona cieszyła się z tego, że ona jest poleszuczką, bo ona miała strój poleski i tam uczestniczyła w większych świętach, w procesjach w kościele, bo poleszucy małe dzieci niosą na przykład poduszeczkę w kościele, czy w darze ołtarza, czy jeszcze w innych delegacjach, jeżeli chodzi o święta kościelne. I ona w przedszkolu przyjechała z wakacji i mówi do pani, wie pani, że ja jestem poleszuczką, a pani mówi, tak, piękne imię, bo pani nie znała, no ani Polesia, może ani tradycja, ani znaczenia tego wyrazu. I ona bardzo na przykład w przedszkolu domagała się na obiad opalanego mięska, bo w domu jadła opalane. Pyta się, czy to jest mięsko z opalanej świnki? Pani mówi, no takiej od rzeźnika. To się skrzywiła, to na nie bardzo. A pani też nawet nie wiedziała, co to znaczy mięsko opalane, bo wiadomo, jak mieszka...
Tak, to jest, jak się nie jest poleszukiem, to tak.
A powiedz o tym francuskim, bo to takie fajne.
Bo jak jeszcze była na ta... No taka była może jak ta obecna wnuczka, która tutaj ze mną jest, może młodsza nawet, bardzo w ogóle lubiła śpiewać. A że chodziła z nami to na śpiewy, na próby, to myśmy taką ćwiczyli piosenkę Rozprychajte chłopcy koni. No właśnie ona tu była na wakacjach, pojechała do domu, nie pamiętam, czy to było w pierwszej, nie, to jeszcze w przedszkolu chyba było. Pani prosiła dzieci, żeby opowiadały wrażenia z wakacji. A ona mówi, że ona była na zachodzie, u babci, rodzice po prostu pozwolili jechać, nie? Na zachodzie, to taki zachód teraz słynny, nie? Że tak wszystkie dzieci na zachodzie. Po francusku rozmawiali, tak? Aha, rozmawiali po francusku. Aha, po francusku na piosenkę umie, bo na zachodzie była we Francji. No i mówi, no to zaśpiewaj dzieciom tą piosenkę, to dzieci posłuchają. A ona zaczęła śpiewać, rozprychaj te chłopcy koni, na melodię tą naszą. I śmiech, i po prostu sensacja na całą szkołę. Nasza rodzina, jak do nas jedzie, to nie mówią, że jadą do Białkowa, tylko jadą na zachód. Z Warszawy rodzina. No i ona tak słysząc to, cały czas powtarza, ona jedzie na zachód. I właśnie takich tutaj tradycji się na tym zachodzie nauczyła.
Ale i twoja wnuczka, i Marylki wnuczka, i Irminki wszyscy, wnuczka, i moja wnuczka już też przecież też, właśnie, tak, tak, też już bierze udział. Genia,
ty nie robisz ze mnie takiego. Tak.
Moja z rana nauczyła się kryniczenkę, a już po południu tutaj śpiewała.
Na koniec już zupełnie, bowiem wspomniałem, że w pierwszy dzień świąt będzie ta audycja emitowana. Macie okazję, żeby złożyć życzenia słuchaczom Radia Zachód po swojemu.
Muszę się zastanowić.
Z tłumaczeniem oczywiście później.
Miałem powiedzieć, mówię, że Bóg zapłać, albo coś takiego. Bo są po prostu...
To jest polskie.
No to polskie, na
Chrystus. Ale Chrystus zmartwychwstał, prawdziwie powstał, to ze wschodu to przyszło, bo tutaj nie było na początku tego. Tak.
No ale pozdrawiamy się w ten sposób. Chrystus zmartwychwstał i odpowiadają prawdziwie zmartwychwstał.
Po polsku już.
Wsiem błogodariu.
Nie, po rosku.
Błagadaryć to jest rosyjski.
Ty już tam raz pierwszy przez akademię
poszło. Chciał jeszcze coś ja włożę.
Nie, to trzeba mówić od razu.
Mów od razu. Niekoniecznie musi się to kleić, ale będzie po polesku.
Był to reportaż Cezarego Galka, w którym wzięli udział Leokadia Szołtun, Maria Dobryniewska, Irmina Towpik, Stanisława Pałyska i Eugeniusz Nieparko.
Siedzimy przy świątecznym stole i...
Wsioho dobroho, wsioho choroszoho. Życzymy wsiem, które je słuchają Radia Zachód.
Chyba tłumaczyć nie trzeba.
Czyjcie.
O, ja nie potrafię, nie pamiętam. Raz w roku się to tylko śpiewa. Śpiewajcie sami.
Oczyjcie już łzy płaczący, żale w serca wyzujcie. Wszyscy w Chrystusa wierzący, weselcie się radujcie, bo zmartwychwstał samowładnie, jak przepowiedział dokładnie.